słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz około czwartej straży nocnej przyszedł Jezus do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go krożącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Gdy Mateusz pisał moją Ewangelię, gdy odtwarzał to, co wiele lat temu przeżył, o czym przed chwilą czytaliśmy, z całą pewnością był świadom, że ich rozumienie tego, co Jezus czynił sam przez nich, było bardzo ubogie. Nie rozumieli jeszcze do końca języka, którym się posługuje Bóg, języka faktów, wydarzeń. Dla nich były to cuda, ale gdy Mateusz pisze swoją Ewangelię, a pisze wiele lat po zmartwychwstaniu, po pięćdziesiątnicy, to te cuda już są znakami. Mateusz teraz wie, że to są fakty, symbole. Najpierw Jezus przez te fakty przywoływał przeszłość, czasy Mojżesza, który swoją osobą i tym, co czynił, zapowiadał Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mojżesza, Mesjasza. Ale także Jezus przywołuje przyszłość. Przyszłość, która będzie miała miejsce dopiero w tajemnicy krzyża i zmartwychwstaniu, w tajemnicy pięćdziesiątnicy. I że to sam Jezus wyinterpretuje pewne fakty ze swej trzyletniej publicznej działalności, że w nich też coś niezwykłego obiecywał. W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługuje się symboliką morza. Trzeba wiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym specjaliści od wszystkich dziedzin posługują się jakimś swoim językiem. Swój język mają matematycy, fizycy, lekarze itd., itd. Ale swój język ma również Bóg w Piśmie Świętym, w tym działaniu po dziś dzień w naszym życiu. I tego języka mamy się uczyć, języka symbolu. W tej dzisiejszej Ewangelii przychodzi symbolika morza. Już w czasach starożytnych ludzie uważali, że złe moce, złe potęgi przebywają w głębinach morskich. Tę symbolikę przyjęło Pismo Święte. Jezus też posługuje się tą symboliką, jako że morze, jako żywioł, była niebezpieczne dla człowieka. Reprezentuje swoisty chaos. I tam, gdzie brak Boga, brak dekalogu, tam ludzie zamieniają się w żywioł niebezpieczny. Zacytuję jeden tylko przykład z proroka Izajasza, rozdział 57 od wiersza 20. Bezbożni są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają muł i błoto. Morze, świat bez Boga, miejsce, ojczyzna szatana. I Jezus, krocząc po morzu, bo jezioro Galilejskie bywało nazywane morzem, w zasadzie chce powiedzieć, że tylko On, Bóg, który przyszedł na ten świat, może deptać, spokojnie iść po potędze demona. Apostołowie na razie muszą być w łodzi. My wiemy, że łodzią jest Kościół. Łódź jest symbolem Kościoła. Ale przyjdzie taki moment życia apostołów po krzyżu i zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus z wnętrz apostołów uczyni sobie swój Kościół. Kiedy Chrystus zmartwychwstały z mądrością, mocą krzyża zamieszka w apostołach, a poprzez apostołów swoich wiernych On zechce deptać po potędze demona, po żywiołach tego świata ludzkiego, pełnych pychy, egoizmu. I chrześcijanin wtedy nie tonie, nie da się wchłonąć przez ducha tego świata. Ważne jest to pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Dlaczego Jezus przynaglił? Ten powód ujawni w swojej Ewangelii Jan apostoł. Otóż szatan, gdzie mógł, psuł Jezusowi jego dzieło, jego oddziaływanie na ludzi. W tym wypadku, gdy ludzie się zorientowali, jaki znak uczynił Jezus, postanowili obwołać go królem. Oczywiście królem w swoim rozumieniu, w rozumieniu politycznym. Zapołali entuzjazmem, żeby to uczynić również apostołowie. Jezus wie o tym i dlatego przynaglił ich, by wyprzedzili go na drugi brzeg. Dał im wiatr przeciwny, żeby zagrożenie życia sprawiło, że odeszła od nich ta myśl, czy aby tłumy na pewno obwołały Jezusa królem. O czym też marzyli. Co tutaj jest dla nas? Jaki pokarm jest dla nas w tym wydarzeniu? Otóż Jezus chce powiedzieć, że nie tylko wtedy, w tym wydarzeniu, ludzie wyrażali chory entuzjazm Jego osobą. I od tego chorego entuzjazmu Bóg uratował apostołów, ale też sam uciekł, usunął się na górę, czyni kolejny czyn proroczy, że dopiero na górze krzyża pozwoli się obwołać królem, kiedy będzie walczył z prawdziwym wrogiem rodziny ludzkiej, z demonem szatanem, duchem wyniosłości, pychy, egoizmu. I w tym miejscu mamy okazję zrozumieć księgę proroka Jonasza. W tej księdze prorok, a tym prorokiem jest Jezus Chrystus, Jezus Chrystus nieustannie ucieka. Przez 3 lata Jezus o znaku mesjańskim nakazuje milczenie. Wtedy, kiedy tego cudu dokonuje na terenie Palestyny, gdzie mieszkają Żydzi. Nie robi tego, gdy dokonuje cudu poza Palestyną, gdzie nie ma tego chorego entuzjazmu. I pamiętamy z księgi Jonasza, że prorok, mówmy już konkretnie Jezus, ucieknie w kierunku morza, by odpłynąć na drugi koniec świata do pogan. Nie chce, żeby Żydzi obwołali go Mesjaszem, bo byłby to Mesjasz bez tajemnicy krzyża. Byłby to Mesjasz, który nie obecnia miłości w stosunku do każdego człowieka, wszystkich narodów, miłości Bożej w ich grzechach, jako Baranek Boży. Chcieli Mesjasza jako tego, który realizuje aspiracje Asyrii. Jezus w tym wypadku Jerozolimę nazywa Niniwą. Macie podobne pragnienia, podobne ideały. Tak bardzo nie rozumiecie się z Bogiem. Jonasz został wyrzucony ze statku w głębiny morskie. Jezus, ten przez naród wybrany, został wyrzucony w głębiny morskie, w śmierć. Ale tam spotyka wszechmoc, którą symbolizuje wieloryb. Przez 3 dni przebywa w Bogu, w Jego wszechmocy. I dopiero po zmartwychwstaniu podejmuje na nowo swoją misję, jako że już apostolowie nie żywią tego chorego entuzjazmu, ani też Izraelici, bo jest dla ludzkich aspiracji, ambicji politycznych nieuchwytny. To tyle z okazji tego chorego entuzjazmu. Myślę, że raz po raz my chrześcijanie wpadamy w pułapkę chorego entuzjazmu. Chory entuzjazm zawsze pominie krzyż. Tam, gdzie jest pomijany krzyż jako źródło zwycięstwa, narzędzie walki, to powinno nas niepokoić. I wnioski dla nas. Jak kiedyś w apostołach najpierw Jezus karmił tłumy zwykłym ludzkim chlebem, to jednak już po zmartwychwstaniu Jezus w apostoła będzie karmił narody, do których ich pośle, miłością Ojca. Będzie ich karmił właśnie miłością z krzyża, przebaczeniem i zdolnością do przebaczania innym. Jeżeli Jezus zakłada Kościół, to tylko po to, nie żebyśmy się zbawili, tylko żeby miłość Ojca nas szła w ten świat, w różne sytuacje, żebyśmy potrafili, a w zasadzie Jezus, żeby w nas napotkanych ludzi karmił miłością Ojca, przebaczeniem. Jak już mówiłem, że wiele, wiele w historii Kościoła było chorego, politycznego entuzjazmu wobec Jezusa Chrystusa z pominięciem tajemnicy krzyża. A Jezus nam, chrześcijanom, mówi, że to, co On zrobił w krzyżu, a zrobił przede wszystkim Boże przebaczenie, to jest najpotężniejsze narzędzie, którego brakuje w świecie polityków i polityki partii różnych, że przebaczenie ma w sobie prostotę uzdrawiania ludzkich układów. Jak bardzo tego brakuje, to widzimy w Polsce dzisiaj. Kolejne partie rozliczają się, tracą czas, siłę, energię. Jezus się smuci, duch chaosu cieszy, odbiera chwałę. Piekło rozliczeń. Nam się ciągle wydaje, że w świecie polityki krzyż jest nieużyteczny, ale gdybyśmy rzeczywiście zastosowali to narzędzie walki, a więc przebaczenie Chrystusa w naszych wnętrzach, gdybyśmy przebaczali, tak jak do tego nas obowiązuje Jezus Chrystus w modlitwie pańskiej, jakże polityka byłaby urocza, piękna, uzdrawiająca. Co więcej, Jezus przebaczając, uzdalniając nas do przebaczenia, wtedy w tych pokornych, małych ludziach się obecnia i tymczasem i wtedy w nas innych ludzi karmiłby prawdą o Bogu, uzdrawiał ludzkie wnętrza. Jest jeszcze wiele do przemyślenia w naszym tradycyjnym chrześcijaństwie. Tak jak Izraelici zapatrzyli się w tradycję i Jezus zaczął dotykać tej chorej tradycji, wszedł w konflikt, tak myślę, że na krawędzi tej epoki, której stoimy, na krawędzi epoki Syna i Ducha Świętego, Jezus zażąda od nas, byśmy zweryfikowali tajemnicą krzyża nasze tradycje, nasze codzienne zachowania, nasze codzienne reakcje. Że to jest niezbędne, to udowadnia nam każdy dzień. Amen.